Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś będziemy rozważali teksty z trzeciej niedzieli wielkanocnej. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, 27 werset do 32 oraz 40 do 41. Drugie czytanie to czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, 5 rozdział, wersety od 11 do 14. I Ewangelia według świętego Jana, 21 rozdział, wersety od 1 do 19. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas, o Jego światło, by napełniał nas pokojem, by pomagał nam wniknąć naszym sercem w to Słowo, ale też byśmy pragnęli całym sobą to Słowo realizować, nim żyć, tym samym pełnić wolę naszego Boga i Ojca. Najbliższą niedzielę wielkanocną liturgia przytacza nam obok siebie czytania z Dziejów Apostolskich i Apokalipsy. Dzieje apostolskie ukazują nam historyczne początki Kościoła. Apokalipsa zaś Kościół żyjący poza historią, w wiecznej adoracji Baranka. To ułożenie czytań obok siebie jest bardzo ważne i sugestywne. Pozwala kontemplować równocześnie drogę i metę. Kościół obecny, Kościół końca czasów. To tak jak liturgia w każdą niedzielę pozwala nam wraz z Mojżeszem wchodzić na górę niebo, aby z daleka móc spojrzeć na ziemię obiecaną. Czytanie z Dzieł Apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. odpowiedział Piotr i apostołowie, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie. Odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnymi cierpieć dla imienia Jezusa. Światło i ciemność niczym elementy teatralnej scenografii towarzyszą Kościołowi od samego początku jego istnienia, od zarania, więc sympatia wobec chrześcijańskiej wspólnoty wzrastała z dnia na dzień. Ale nie brak było i licznych przejawów zawiści i zazdrości ówczesnych władz żydowskich. Owa niechęć w pewnym momencie sięga zenitu, przerodzając się w prześladowanie. Gdy coraz częstsze stały się aresztowania, przesłuchania i groźby, rosło i potężniało także działanie Ducha Świętego w osobach apostołów i za ich pośrednictwem w innych. Doszło do tego, że apostołowie doprowadzeni po raz drugi przed Sanhedryn dają wyraźnie dowody wolności i odwagi. Owa odwaga oznacza śmiałość i szczerość w głoszeniu własnych myśli i przekonań. Krótko mówiąc, jedyne więc, co mieli na uwadze, to posłuszeństwo Bogu, nie przeciwstawianie niczego Jemu samemu i dawanemu świadectwu. Ten całkowity brak strachu, czyli ich głoszenie i świadectwo dawane wierze jeszcze bardziej skutecznymi. Piotr już po raz kolejny głosi i przepowiada Jezusa. I jeszcze raz przywódcom ludu przypisuje odpowiedzialność za śmierć Jezusa, czego ówczesne elity wyraźnie unikały. Jednak nie chodzi tutaj o rzucanie oskarżeń dla samego faktu oskarżenia kogokolwiek. Istotą mowy Piotra jest wskazanie na cel takiego Bożego działania. Bóg bowiem dozwolił na to wszystko, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie, odpuszczenie grzechów. Dlatego też, choć Piotr wielokrotnie oskarżał uczestników ukrzyżowania Chrystusa, to w każdym przypadku Pismo Święte podkreśla, że po okazaniu żalu i przyjęciu Jego słowa wielu uwierzyło. Gdy serce człowieka przeniknięte jest żalem i skruchą, wówczas dar Boga staje się darem nader obfitym, a gdy Słowo Boże jest odrzucane, serce człowieka staje się zatwardziałe, a nawet ucieka się do przemocy. Lecz zadaniem apostołów jest trwanie w głoszeniu Ewangelii nawet wtedy, gdy mają miejsce prześladowania. Jedynym zaś umocnieniem dla nich jest działanie Ducha Świętego, który utwierdza ich w wierze i napełnia radością. To dowód przeżywania błogosławieństwa obiecanego przez Chrystusa Pana, będącego rekompensatą za umiłowanie Jego imienia. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i istot żyjących, i starców, a liczba ich była miriadę miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i na morzu i wszystko, co w nim przebywa, usłyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery istoty żyjące mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Jest to scena wyjątkowego majestatu, ale i wyjątkowej grozy, która wymaga uważnego jej rozważenia. Oto wszechmogący Bóg siedzi na tronie, trzyma opieczętowaną księgę i nikt nie zdoła owej księgi otworzyć. Następują chwile ciszy, pełne wyczekiwania i strachu. Wydaje się, że to sytuacja wprost beznadziejna, ale oto pojawia się zwycięski baranek, jakby zabity. Przywołując symbol baranka, święty Jan odwołuje się do osoby Chrystusa, prawdziwego baranka paschalnego, cierpiącego sługę Jahwe, który wziął na siebie nasze słabości i dał nam swoje zbawienie. Chrystus, baranek, jakby zabity, stoi pomiędzy tronem a kręgiem starców. W jego obecności dochodzi do rozpoczęcia śpiewu pieśni uroczystej liturgii. Jej uczestnikami są niezliczone rzesze aniołów, wzięte spośród licznych stworzeń, które po wszystkie wieki wysławiają wszechmogącego Boga i Chrystusa. Tak dochodzi do zjednoczenia nieba i ziemi, które odtąd tworzą zamknięty krąg. Ów hymn chwały zaczyna się w niebie, rozprzestrzenia się i dociera do ziemi. Podejmuje z nią dialog, by ponownie wznieść się do nieba, co wieńczy wypowiedzenie wiele znaczącego Amen. To wyraz końcowej zgody czterech istot żyjących, symbolizujących wszelkie istoty żywe. W taki sposób dokonuje się uroczysty akt potwierdzenia przylgnięcia do woli Bożej. Cisza towarzysząca uwielbieniu ze strony starców w trakcie tej swoistej niebiańskiej prymicji całego ludu Bożego przedłuża brzmienie nowego hymnu i przeradza go w intensywną kontemplację. Trzecim czytaniem jest fragment z Ewangelii świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad jeziorem Tyberiackim. Ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni jego uczniowie. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Więc wyszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a nad nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inni cię opaszą i poprowadzą, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Pierwszy rozdział Ewangelii Janowej, umieszczony po jej pierwszym zakończeniu. Do poprzedzającego go rozdziału dodaje kilka istotnych elementów. Pierwszy otwiera perspektywę dotyczącą przyszłego Kościoła. Czyni podwaliny pod prymat świętego Piotra, pojmowany jako posługę wykonywaną w zastępstwie Chrystusa. I ukazuje relacje pomiędzy Piotrem a umiłowanym uczniem. Wiersze od 1 do 14 winny być odczytywane w zestawieniu z tekstem powołania pierwszych uczniów. Gdy oczom uczniów zabrakło postaci Chrystusa zmartwychwstałego, zaczęli przeżywać chwile niepewności dotyczące kształtu ich przyszłości. Pierwszą więc myślą, jaka przychodzi im do głowy, jest powrót do dawnego stylu życia. Ów byłby jedynie naznaczony nauczaniem Jezusa, którego znali jako osobę żyjącą na ziemi. Ale wówczas na miejsce trzecie ukazuje się Chrystus zmartwychwstały, który dla uczniów wydaje się być nowym powołaniem do pójścia za Nim. Pójścia, którego istotą staje się przeżywanie nieustannej obecności Pana, rozpoznanego teraz przez wiarę, co ten potwierdza łamaniem chleba. Faktem jest, że bez Niego, bez obecności Jezusa, uczniowie nie mają sił, by praktycznie uczynić cokolwiek. Brakuje im na przykład jedzenia. Ale na Jego słowo, przez posłuszeństwo wiary, wyławiają całe mnóstwo ryb. Zatem wszystko dzieje się tak, jak w dniu ich pierwszego powołania. I znamienne jest to, że tak wielka ilość ryb, a sieci się nie rozerwały. To dowodzi, że apostolski Kościół jest z istoty swej niepodzielny, na swój sposób nierozerwalny, chociaż mieści w sobie niezliczoną liczbę różniących się od siebie ludzi. Podczas tego objawienia, tej epifanii, kiedy razem ze zmartwychwstałym spożywają posiłek, Jezus dokonuje rehabilitacji Piotra w oczach pozostałych uczniów. Ten jeszcze niedawno 3 razy wyparł się Chrystusa, a teraz również 3 razy musi wyznać, że Go miłuje, że Go kocha. Co więcej, także 3-krotnie Jezus powierza mu mandat doglądania, pasienia Jego owiec, co ma czynić w duchu służby jako Jego przedstawiciel, przedstawiciel dobrego pasterza. Dlatego też ten sam Piotr będzie musiał oddać życie za owce, oddając cześć Bogu przez fakt poniesionego męczeństwa. Ale teraz wezwanie Piotra do naśladowania mistrza posiada inny charakter, inny smak niż wtedy, gdy usłyszał je pierwszy raz, gdy był jeszcze młody. To nowe powołanie ma smak miłości, która sprawia, że podążamy śladami Chrystusa i prowadzimy z Nim wspólne życie. I to prowadzi nas do umiłowania Go do samego końca. Dziś dostrzegamy istotę zawartą w 3 zdaniach. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, paś owce moje. Posługa Piotra nie jest obowiązkiem, misją jak każda inna. Jest reprezentacją, on musi reprezentować w Kościele i dla Kościoła Zmartwychwstałego, który oddał życie za owce, który był umarły, ale teraz żyje. Piotr jest rzeczywiście tym, który ukazuje miłość, jaką Jezus umiłował swoją oblubienicę Kościół. Dlatego Jezus nie mówi: Piotrze, miłujesz ich? Lecz: Piotrze, miłujesz mnie? Owce nie zostały powierzone miłości, jaką Piotr może czuć, ale nie musi do nich, ale miłości Chrystusa, której wyrazicielem i przekazicielem jest Piotr. Chodzi o szczególną reprezentację, ponieważ reprezentowana osoba Chrystusa nie jest nieobecna. On powstał z martwych. On żyje i sam ze swoim duchem, duchowym przewodnikiem Kościoła, pozostaje z nami aż do końca świata. Nie ma tu mowy o żadnej alienacji stada, jakimś wyłączeniu. Owce są Jezusa, paś owce moje. To On jest źródłem jedności i punktem, do którego dążą wszyscy zbawieni. Piotr nie reprezentuje kogoś zmarłego, ale żyjącego, nie osobę nieobecną, ale obecną. A więc bardziej niż reprezentantem czy wikariuszem jest znakiem Chrystusa. Jego rola polega na ukazywaniu na zewnątrz wewnętrznego przewodnictwa Ducha, wyrażaniu jedności wszystkich charyzmatów, urzędów tworzących jedno ciało Chrystusa. Autorytet Piotra i jego następców, który był i jest ogromny, wypływa z miłości. Miłujesz mnie? A Jezus za pomocą jednego słowa z góry ukazał, jak nazywa się i sprawuje autorytet wypływający z miłości. Słowem tym jest służba. Ja, nauczyciel, pan, pasterz, jestem pośród was jako ten, kto służy. Zapraszam teraz bardzo serdecznie do podzielenia się słowem. Państwo też pewnie śledzili te teksty. To czas i do naszej medytacji, podzielenia się naszą wiarą. To nasza odpowiedź. 56 655 23 55 drugi 56 655 23 56 telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, kochany czcigodny Ojcze Grzegorzu, dziękuję, bo opatrzności Bożej Krzysztof dzwoni, że Ojciec dzisiaj wziął na siebie to wprowadzenie nas w tą najbliższą niedzielę przez źródło objawienia, jakim jest Pismo Święte. No, wzruszony jestem bardzo, bo jak ojciec mówił, tam przypominał ojciec ten fragment, właśnie, że w imieniu Jezusa Chrystusa, no to mnie się przypomniała taka scena, kiedyś mieliśmy w takim prywatnym mieszkaniu w Neapolu mszę świętą i potem wyjściu z tego mieszkania na takim placu w Neapolu, taka piękna pani tak stanęła na tym placu, spojrzała się w niebo i tak długo powtarzała Jezu, 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 Jezu. I wtedy sobie myślę, no co się dzieje właśnie w sercu tej właśnie kobiety, że ona to tak potrafi po prostu wyrazić. Ja bym powiedział, że my znamy tłumaczenie, etymologię, co to znaczy namaszczony, unto, ale ja bym powiedział, że z uwagi na to, co zrobił dla nas właśnie w czasie całej tajemnicy paschalnej, przez cały Wielki Tydzień i potem przez Zmartwychwstanie, to powinniśmy właśnie ciągle mówić w kółko amore, 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 czyli miłości, 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 bo z miłości zostaliśmy powołani do życia, odkupieni przez Niego i powołani do miłości, która jest w tym temacie, który dotyczy świętości. Bóg zapłać Ojcu Grzegorzowi za wszystko, za to, że nas wprowadził w tą niedzielę i nie mówię tego w takim jakimś sensie innym, tylko takim dobrym, że zawsze pamiętam o mamie Helenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za Pana telefon, też za głos, no bo tak jest, że ta dzisiejsza Ewangelia to prawda, tak? Pozwala nam odkryć, jak powinna być też sprawowana Piotrowa posługa. Zawiera ona też dwa czasowniki: zarzucać sieci oraz paść. Paść baranki moje. Chodzi o te dwa bardzo konkretne działania, które, jak widać, także w dzisiejszej Ewangelii następują po sobie. Piotr ma paść tych, których złowił, czyli musi karmić nauką, sakramentami ludzi nawróconych i wierzących w Ewangelię. Do drugiego tematu, opieka nad stadem, urząd pasterski, tu liturgia, pozwoli nam powrócić przy innych jeszcze okazjach. Dlatego dziś patrzymy na to pierwsze zadanie Piotra, polegające na byciu rybakiem. Piotr i jego następcy zarzucają sieci, głosząc słowo prawdy, którym jest Ewangelia zbawienia. Do tego został powołany, do tego zostali zaproszeni apostołowie, a Piotr jest tym pierwszym. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ojcze,
tak?
Renata, ja mam takie pytanie. Gdzie można kupić przegląd biblijny sobotniego Uniwersytetu Biblijnego?
Przegląd? Nie wiem. Czy kupić można? Nie.
Tyle chciałam się zapytać. Dzięki.
Dziękuję. Nie wiem, na pewno też na naszej stronie są te wykłady, które są prowadzone w telewizji na bieżąco, na żywo. One można sobie je odtworzyć. Proszę bardzo. Można, Radio Maria, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica. Krystyna, bardzo dziękuję za dzisiejszą katechet naukę. Mnie wzruszona zostałam słowami świętej Ewangelii, kiedy Chrystus już jako zmartwychwstały ponownie powołuje Piotra, prawda? Ja skojarzyłam sobie to pierwsze, jeszcze jako Chrystus był człowiekiem, tak jak my, no oprócz grzechu pierworodnego, zderzył się z grzechem, kiedy Piotr jeszcze nie był świętym, powiedział, niech cię nie spotka, prawda, ta męka, a Chrystus dostrzegł, na pewno widział szatana, który mówił przez Piotra. Tu Piotr też zawahał się w swojej wierze przy procesie Chrystusa, prawda? Że też nie był w stanie dźwignąć tej miłości, tej wiary. I dopiero Chrystus, kiedy wstąpił tam do tych czeluści piekielnych, to mówimy, w Apokalipsie, kiedy wziął te klucze, nie tylko królestwa, ale tych czeluści, więc został pokonany szatan i Chrystus już spotyka się jako ten zwycięzca i jak się czuje, że już jest spokojny, że prawda, że Piotr pójdzie jego drogą. No i wraz jego uczniowie, no i my jako potomkowie Chrystusa. I tutaj widzę jeszcze postawę naszego ojca kochanego. Właśnie dzisiaj jest rocznica śmierci, pogrzebu, prawda? To było 8 kwietnia pogrzeb świętego Jana Pawła II. Tak. Przecież on się tak starał być na tej drodze świętego Piotra, nie zawahać się, nie poddać się do końca w chwytał ten krzyż, tak jak Chrystus przypowiedział, że będziesz młodszy, będziesz co chciał, to robił, a później już cię przepaszą i prowadzą, gdzie nie chcesz, na ten krzyż. Także tutaj prawda, widać już tą moc Ducha Świętego, który tknął Piotra w pierwszym spotkaniu po zmartwychwstaniu, no i później z Maryją, kiedy już otrzymają to prawdziwe zesłanie, tą obietnicę Ducha Świętego, dzięki którym już każdy z apostołów, no i nasi męczennicy byli zdolni wyznać też tę wiarę, wierząc, że Chrystus stale się modli, prawda, za nas. Mówił: Piotrze, modliłem się za ciebie, żeby nie ustała twoja wiara. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękuję pani. My bardziej jesteśmy uczniami, tak, niż potomkami, ale pewnie to jakieś przejęzyczenie. No, to ta rzeczywistość pomagania sobie w tym dorastaniu do wiary, do tego, co przed nami. Popatrzmy po zmartwychwstaniu Jezusa nad jeziorem tyberiackim. Piotr przeżywa, tak jak mówiliśmy, to swoje drugie powołanie. Jest przy nim umiłowany uczeń pański, w którym rozpoznajemy Jana, ewangelistę. Był z Piotrem, gdy ten zaparł się Jezusa nad ranem Wielki Piątek na dziedzińcu arcykapłana. I tam w sensie duchowym Piotr utknął w swojej drodze za Jezusem. Tkwił w tym kryzysie, w tej śmierci, aż do poranka zmartwychwstania. Wtedy to Jan znowu zjawił się przy nim i pomógł mu wrócić do siebie, czyli podjąć na nowe drogę ucznia, dojść aż na Golgotę i do pustego grobu. Jan tam już był, dlatego to on prowadzi Piotra, ale sam nie inaczej, jak przez Piotra może wejść w tajemnicę zmartwychwstania. Wchodzi jako drugi do pustego grobu, pomaga Piotrowi dorastać, tak, do bycia głową Kościoła, a przecież w żaden sposób nie zamierza przejąć od niego prymatu, tego wyboru prymatu w Kościele. Przenikliwy ten duchowy wzrok Jana, popatrzmy, pomaga Piotrowi, pozostałym braciom, dostrzec obecność i działanie Chrystusa zmartwychwstałego w mroku wiary, podobnym do szarego świtu teraz nad jeziorem. Rzucają się, prawda, w pław, by zobaczyć. I Piotr rzuca się, prawda, moglibyśmy taką piękną przenośnię zrobić, w głębokości miłosierdzia, aby przeżyć niejako swój chrzest, nowe narodziny, swoją spowiedź, to trzykrotne wyznanie miłości większej niż popełniony grzech. Już nie dyskutuje z Jezusem, tak jak podczas ostatniej wieczerzy. Jest wolny od siebie, od własnych projektów, gotowy na to, by inny go przepasał, by podjąć to, co niesie teraz to posłuszeństwo, tak, bo chce realizować to, czego pragnie od niego Chrystus. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Proszę Ojca, ja mam takie pytanie. Czy imię nadane dziecku na chrzcie, pierwsze imię, dajmy na to świętego, to jest, nazywa się imieniem, że to jest patron tego dziecka. A czy drugie imię również można uważać, że ten święty będzie patronem? Bo jedno może być inne, a drugie inne, powiedzmy.
No i często tak jest. I myślę, że ci patronowie, bo to wszystko ma też swój sens, prawda? Nieraz jest tak, że mama wybiera jedno, drugie tata. To też w jakiś sposób ta jedność małżonków, rodziców objawia się. Później to jeszcze ten wybór młodego człowieka. Ja chcę nosić imię na chrzcie, ze względu na sakrament bierzmowania. Teraz ja biorę za siebie odpowiedzialność, bo do tej pory świadectwo dawali mi rodzice. I dlatego to trzecie tym bardziej jeszcze ma wypływać z takiej świadomości tego, no, komu się na przykład w życiu przypatruje, kto jest dla mnie przykładem.
Jeszcze mam pytanie, dajmy na to, jeśli ma dziecko imię Józef, to święty Józef i drugie imię dziecka, to święty Józef będzie patronem tego dziecka, tak?
Pierwsze czy drugie?
Drugie. Jako drugie Józef.
Może być jedny i drugi, prawda? To nie jest tak, że teraz któryś wyznacza, że jest patronem. Patronem dziecka, na przykład. No bo na przykład patrzę na pana, na przykład Jan Maria Jackowski. Pierwsze ma Jan, drugie Maria. Tak też rodzice na przykład zdecydowali, jako Maria, ta opiekunka, ta, która jest przewodniczką, ta, która w sposób doskonały wypełniła wolę Bożą. Jeżeli patrzymy przez chrześcijański wymiar, pryzmat na nasze życie, to tak bym to powiedział.
A jeszcze mam pytanie.
Proszę, miłej pani, bo chciałbym, byśmy rozważali Ewangelię. Mamy program konkretny, szukając Słowa Bożego. Czytaliśmy Pismo Święte i chciałbym, byśmy też siebie nawzajem szanując, próbowali wejść w głąb tych tekstów, które zostały nam teraz podarowane. Bóg zapłać pani. Wspominaliśmy o tym, że Piotr i jego następcy zarzucają sieci, głosząc słowo prawdy, którym jest Ewangelia Zbawienia. Z tego punktu widzenia pierwsze czytanie ukazuje nam posługę Piotra jako jego działanie. Głosi on z ogromną odwagą tą tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przepowiada, ujawniając też grzech świata, powiedział, straciliście go, przybiwszy do krzyża i wzywając równocześnie ludzi do nawrócenia. No, tym pierwszym i podstawowym zadaniem Piotra jest więc złożenie świadectwa Jezusowi w duchu i mocy. Mówił przecież, dajemy temu świadectwo właśnie oraz Duch Święty. Nieco później pojawi się w Kościele inne zadanie związane z tym pierwszym, polegające na czuwaniu nad autentycznością, wiernością przekazu świadectwa dotyczącego Jezusa. Chodzi więc też o urząd nauczycielski Kościoła, o tą prawość, o ortodoksję. Ale rzeczą najważniejszą jest i pozostaje świadczenie, że Jezus zmartwychwstał, że jest Panem. To znaczy przedłużenie w czasie świadectwa złożonego Jezusowi w Cezarei Filipowej. Tam powiedział Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej spod Warszawy dzwonię. Pascha, którą przeżyliśmy bardzo uroczyście, te nocne czuwanie, całe tryduum i ten święty Piotr. Ja tak cały czas obserwuję świętego Piotra, że Pan Jezus go cały czas trzyma za rękę. To samo, co i mnie trzyma za rękę. Natomiast mnie bardzo urzekło jedno słowo, które po tylu latach dopiero zobaczyłem w czasie Wielkanocy, kiedy Pan Jezus, wysyłając kobiety, idźcie, powiedzcie uczniom i Piotrowi. Mnie się wydaje, że to słowo i Piotrowi, to znaczy to jest to samo, że gdyby mnie Pan Jezus nie prowadził, nie trzymał za rękę, nie, to ja bym też może po prostu jakieś tam pobłądził, albo odszedł, albo coś takiego. I to słowo, że powiedzcie i Piotrowi, jakoś tak mnie bardzo utrwaliło, że po prostu to jak czekałem od Paschy ubiegłego roku do tej Paschy, to właściwie było cały czas oczekiwanie na tą Paschę, a teraz się rozpoczyna następne czekanie do następnego roku, do następnej Paschy, bo może i dla mnie Pan Jezus powie i powiedzcie jeszcze też Andrzejowi, żeby przyszedł. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Panu za tą refleksję. Popatrzmy też na to świadectwo. Ono zawsze znajduje swoich przeciwników i możemy tego też niejednokrotnie doświadczamy. Świat jest zaniepokojony głoszeniem panowania Chrystusa, ponieważ ono relatywizuje, odbiera rację bytu różnym panowaniom, różnym kultom bożków. Ledwo następca Piotra wypowiada konkretne słowa w imię ewangelicznych zasad. Natychmiast, zwłaszcza popatrzmy w procesie, pojawia się artykuł w tonie od Hosanna po ukrzyżuj. To świadectwo Piotra, podobnie jak Jezusa, jest tym, któremu sprzeciwiać się będą, dlatego ze swojej natury jest nastawione na męczeństwo, jakie daje też do zrozumienia Piotrowi Jezus w końcowej dzisiejszej Ewangelii. Trzeba stale pamiętać o słowach Piotra. Trzeba bardziej słuchać Boga i podobać się Mu niż ludzi. Więc ta najważniejsza rzecz dotycząca posługi Piotra, wypływająca z Ewangelii, a także z pierwszego czytania, jest to, że Piotr nie jest sam w wypełnieniu zadania łowienia i pasienia. Z nim są pozostali apostołowie. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Maria
wiekowane.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Korej, Wozolsztyna. Tutaj, ojcze, ciekawy temat jest o słuchaniu Boga i później jeszcze się pojawia anioł. I teraz się zastanawiałem nad tym, jak to jest, że jest polecenie o tym, żeby słuchać Boga niż ludzi. I można wywnioskować z tego, że ludzie niewiele czasem mogą wiedzieć o tym, co jest właściwe i dobre. A Bóg zawsze przekazuje tą właściwą wiedzę, tą, która jest dla człowieka korzystna, która mu pomaga żyć w taki sposób, jak trzeba, bo człowiek, jak ma wolność, to może sobie nie poradzić z tą wolnością i zamiast żyć bo tak jak Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi przynosi korzyść, to jeśli człowiek nie zrozumie, jak żyć w trakcie wolności, to wtedy zaczyna żyć według swawoli. I tu jest takie polecenie, mi się wydaje, żeby właśnie słuchać Boga w tym sensie, żeby ci ludzie nawet, czy aniołowie, którzy mówią o Bogu, żeby słuchać tego, co jest potrzebne, żeby dotrzeć do nieba, żeby tu na ziemi żyć w taki sposób, jak Bóg to zaplanował. Bo ludzie na przykład mogą być źli i ci źli ludzie wtedy nauczają o tym, co jest niewłaściwe i złe. I by było dobrze, żeby się właśnie nauczyć odróżniać, jak człowiek mówi, czy mówi ten człowiek od Pana Boga, czy mówi te rzeczy, które Bóg chce przekazać ludziom, czy też ten człowiek mówi te rzeczy, które szatan chce przekazać ludziom, skusić ich, namówić do zła, które na świecie jest. I to w psalmie jest bardzo dużo o tym, jak źle robią, jak uważają siebie za bogów i w zły sposób postępują wobec innych ludzi. I tutaj z pomocą mi przyszło, jak słuchać bardziej Boga niż ludzi, słowo w Ewangelii Jana o tym, że jeśli kto posłyszy słowa moje, a ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to na świat, aby sądzić, ale aby świat zbawił. zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie sądzić go w dniu ostatecznym. Czyli te słowa, które Pan Bóg wypowiada, Pan Jezus, to są tymi słowami, które nas uczą, jak dotrzeć do Boga, jak żyć razem z Bogiem, ale jednocześnie one jakby będą sądzić nas z tego, jak żeśmy postępowali, czy nimi się kierowaliśmy w swoim życiu, czy też właśnie słuchaliśmy tych ludzi, którzy nauczają, zaprowadzają królestwo szatana na ziemi. Na przykład, teraz już przechodząc do Apokalipsy, tam gdzie jest właśnie ujrzałem głos wielu aniołów i ci aniołowie zapowiadają, że ten baranek zabity będzie, weźmie potęgę, bogactwo, stanie się królem królów, to jest też w dalszych częściach i ci aniołowie właśnie są wysyłani przez Pana Boga po to, żeby przekazywać wiedzę od Pana Boga. I tu na samym początku Apokalipsy to jest o tym właśnie, że Pan Jezus mówi, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi się stać niebawem, a on wysławszy swego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Czyli Jan też miał objawienia, które mu przekazał anioł i pokazywał to, co jest ważne dla ludzi, czyli zapisane jest w Apokalipsie, bo Jan widział to, co anioł mu chciał przekazać. I tu widzieliśmy ostatnio właśnie w Portugalii anioł przekazał pastuszkom to, co ma się wydarzyć niebawem, co się zdarzy. I to było takie dziwne miejsce, bo tam, gdzie się anioł objawił, to tam w Portugalii tej drugiej, pierwszej wojny światowej nie było. Ci ludzie uniknęli tego wszystkiego złego, co przyszło na ziemię, czyli miejsce, którym się pojawia anioł, jest takie wyjątkowe. Właśnie tak na przykład anioł do kościoła w Filadelfii, który mówi, to też mówi o tym, że skoro zachowałaś moją wytrwałość i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem. Czyli, że tam, gdzie anioł się pojawia, to miejsce jest bezpieczne i ci ludzie, którzy żyją w tym miejscu, gdzie anioł się objawia, mają jakby taki przywilej pokoju i błogosławieństwa. I to samo wydarzyło się też w Księdze Rodzaju, tam, gdzie Bóg skazał Sodomę i Gomorę i wysłał aniołów do Lota, żeby ich ratować. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie go chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nimi, wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasta. Gdzie ich już wyprowadzili, rzekł jeden z nich: uchodź, abyś ocalił swe życie, nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Czyli aniołowie jednocześnie chronią od nieszczęść, które mają być, ocalają tych ludzi, których Bóg wybrał, bo oni w jakiś sposób byli, można powiedzieć, grzeczni, a na tych innych ludzi, którzy nie chcieli słuchać Boga, bardziej słuchali ludzi tych złych dzisiaj przez telewizor, jak się ogląda te obrazki, to właśnie są takie namawianie do złego, pokazywanie w atrakcyjny sposób, jak w raju, że to, co jest złe,
bardzo
jest dobre.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
A jeszcze można dokończyć o aniołach Apokalipsy, których jest pełno w
Tylko, że nie ma ich dzisiaj w tym tekście, który, bo tak byśmy poszli dosyć daleko, więc cały jestem za tym, żeby móc się dzielić słowem, ale no, możemy gdzieś o aniołach i też w kontekście sumienia, o którym Pan mówi, sumienie to nie tworzy tak prawa, ale je odczytuje i to w głębi sumienia. Też człowiek odkrywa prawo, które sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny. Tutaj widzimy to światło. Światło, którym jest dla nas sumienie, czy są aniołowie, tak jak Pan mówił, oni też chcą oświetlić tę drogę, która jest właściwa dla nas, którą powinniśmy wziąć i kroczyć. Jezus podał nam pewne normy tak postępowania, a człowiek ma według tych zasad żyć. Tylko wtedy, kiedy będziemy mieli więź z Chrystusem, tym lepiej staje się też uformowane sumienie człowieka. Taki człowiek potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, nie próbować kręcić, tak, czy wejść obronną ręką, bo to też życie nasze nie polega na jakimś moralizowaniu, no ale tylko prawda wyzwala człowieka. Chodzić w prawdzie, tak, oznacza nic innego, jak odróżniać też dobro od zła. Im większa więc będzie nasza osobista relacja, do Jezusa, tym więcej będzie w nas prawdy, tym samym łatwiej będzie nam unikać grzechu, bo o to chodzi, bo on też zaciemnia nieraz i nasze oczy, nie pozwala nam we właściwy sposób też ocenić rzeczywistości, też wtedy problem z tym, jak żyć zgodnie z powołaniem swoim, zgodnie z Bożym, z Bożymi przykazaniami i prawem. Proszę bardzo.
Witam ojcze, dzwoni Bogumiła z Lublina.
Proszę bardzo.
Chciałam się podzielić takimi odczuciami, refleksją z tych słów, z tej Ewangelii. Otóż bardzo mnie ujmuje, jak Jezus mówi do swoich apostołów, dzieci moje. To jest takie kochane, takie miłe i takie człowiek się czuje właśnie bliskość Jezusa, Jego ciepło w tych słowach. Ja byłam na filmie Dzień Boga i ten film bardzo, bardzo jakoś zapadł w moje myśli i ciągle odżywa. I tak myślę, że był tak zrobiony z takim błogosławieństwem, bo pytałam inne osoby, jak odebrały ten film, więc realistycznie aktor no wspaniale gra Jezusa i jest tak właśnie realistycznie zrobiony, jak Jezus obcuje ze swoimi uczniami, jak z nimi rozmawia, jak przestrzega. Oni z takim zaciekawieniem, z takim ciepłem są blisko Jezusa. I wtedy, kiedy Jezus pyta o to 3 razy Piotra, czy go miłuje, wiedział przecież, jak się zachowa. Jakby chciał mu dać do zrozumienia, że zastanów się, jaka jest twoja miłość, czy ty naprawdę mnie kochasz, czy ty kochasz mnie więcej niż inni. I to jest takie bardzo żywe, takie ciepłe, takie realistyczne, które no, do człowieka dociera. Tak bardzo chciałam się podzielić, ojcze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani za to i te spostrzeżenia, to doświadczenie. Rzeczywiście dostrzegamy tą piękną, bliską bardzo więź z Jezusem apostołów. Ta świadomość tego, prawda, nie zwraca się do nich z wyrzutem, ale tak jak pani mówi, dzieci moje, chcę pocieszyć ich, bo przecież pewnie to śmierć Jego na krzyżu była wielkim i trudnym doświadczeniem wiary dla nich, więc też jak gdyby pomaga im stanąć na nogi, popatrzeć jeszcze raz właśnie z tej właściwej perspektywy wiary na ich życie i na to, co będzie towarzyszyło ich, kiedy będą dawali świadectwo o Nim, kiedy będą dawali świadectwo prawdzie i co więcej, będą też ponosili konsekwencje przynależności do Chrystusa, tego reprezentowania Jego. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zygmunt z Warszawy. Dziękuję gorąco za katechezę i za słowa, które ksiądz wypowiada z dużą cierpliwością. I taki mam apel do współsłuchających, aby no, nie robili ojcu konkurencji, jeśli chodzi o katechezę, bo ojciec robi to bardzo dobrze i módlmy się, aby robił jeszcze lepiej. Pozdrawiam serdecznie.
Miły jest pan, panie Zygmuncie. Dobrej też drogi życzę, bo pewnie pan w drodze.
Tak. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech pana i kierujących prowadzą aniołowie. Strzegą was na drogach, byście też szczęśliwie dotarli do celu. No dziś możemy też przy tej okazji pewnie postawić sobie pytania, zastanowić się nad tym, co my żyjemy. Czy dostrzegam, że nawet mój grzech może zostać wykorzystany, tak, przez Boga, przez Boże miłosierdzie dla mojego dojrzewania w wierze i pokorze. Może ja też przejrzę w którymś momencie, że Bóg pragnie napełnić mnie pokojem, On pragnie przebaczyć mi moje grzechy, że nawet gdy je takie mam, prawda, coś, co stało się, co z pewnością nie było proste dla świętego Piotra, kiedy zaparł się, powiedział, że na koniec świata pójdzie, a tutaj tak niewiele trzeba było, tu jakaś służąca, sługa, nic nadzwyczajnego, tak byśmy popatrzyli w takiej relacji międzyludzkiej, tak, a on, mając tak wielkiego Pana obok siebie zaparł się. Więc z jednej strony to doświadczenie, ale z drugiej strony też to, że Chrystus przychodzi i wyzwala nas, wyswobadza nas z tego, co jakoś zamyka nas, co powoduje, że jakoś napełniamy się lękiem, pewną obawą, co będzie, czy nawet to, czy Pan Bóg nie będzie chciał ode mnie za dużo, czy to bycie z Nim zbyt wiele mnie kosztować nie będzie. Więc z pewnością te teksty, które czytaliśmy, no, mogą pomóc nam w tym jeszcze większym zawierzeniu Bogu, w naszej modlitwie, w naszym oddaniu. Panie, gdy dotykamy naszej nędzy, Ty pozwalasz nam doświadczyć Twojej mocy zmartwychwstałego Pana. Wierzymy, że jesteś Panem. Pomimo naszej nędzy, spraw więc, abyśmy u początku każdego nowego dnia odnawiali w sobie pragnienie podążania za Tobą, pokornie powtarzając: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.
Święty Piotrze, święty Pawle, wielcy apostołowie naszego grodu nad Martą, możni opiekunowie, nasz hymn wdzięczności w darze, Piotrze i Pawle.
Święty Piotrze, święty Pawle, wiernie swój lud wspieracie.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za telefony. To była audycja Szukając Słowa Bożego.